Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który Państwu dziś proponujemy, walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce. Naszym gościem jest pani Barbara Stanisławczyk. Witamy w studiu Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Pani jest pisarką, reportażystką, publicystką, wykładowcą akademickim. No i co najważniejsze, autorką książki Kto się boi prawdy? Właśnie walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce. Pani Barbaro, dlaczego pani zdecydowała się na napisanie poważnej książki? Tak, dostałem ją też do ręki, mogłem chociaż fragment przeczytać. Mam nadzieję, że uda mi się przebrnąć do końca, bo do tego zachęca profesor Andrzej Zbertowicz. Też napisał taką właśnie, nie wypuśćcie niniejszej książki ze swoich rąk, zanim jej nie przeczytacie. Teraz mi się może nie uda, będę ją musiał wypuścić, ale taką poważną pozycję, no też trzeba bardzo mieć szeroki ogląd, bo jak rozmawialiśmy już na antenie po 18:15, to nie dotyczy tego, co zdarzyło się, nie wiem, tydzień temu, dwa tygodnie, miesiąc, czy nawet kilka lat, nawet sięgając do okrągłego stołu, bo tam też wtedy jakaś koncepcja, tak, taki trwała jakaś koncepcja, wyłoniła się nowa wizja przyszłości ojczyzny naszej, nowe koncepcje porządku ustrojowego, tym samym etycznego, no bo do tego wzięli się też i specjaliści, a może nawet więksi jeszcze specjaliści używają ludzi w danym kraju, tu konkretnie myślimy o naszej ojczyźnie, o Polsce. No i przy ich używaniu próbują skonstruować taką, a nie inną rzeczywistość, a tu żyje naród katolicki.
Napisałam tę książkę, żeby zawsze taka myśl o napisaniu jakiejś książki na jakiś konkretny temat bierze się z mojej własnej ciekawości, która wypływa jakby ze mnie z takiego zapytania, czy potrzeby, czy imperatywu poznania czegoś, zrozumienia czegoś, a następnie napisania na ten temat. Podobnie w przypadku tej książki stwierdziłam, że potrzebna jest taka synteza wszystkich tych współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, które obserwujemy, w których uczestniczymy i których jesteśmy ofiarami. I stwierdziłam po takim dokonaniu researchu, zbadaniu, że takiej książki, takiej syntezy nie ma. Że są jakieś fragmentaryczne, cząstkowe opisy. Że oczywiście znamy tę współczesność o tyle, o ile ją obserwujemy i właśnie w niej uczestniczymy. Ale jesteśmy bombardowani szumem informacyjnym, również propagandą. I dyskurs ten społeczno-polityczny jest tak naprawdę zafałszowaniem rzeczywistości. Natomiast jeśli chodzi o odbiorców czy uczestników owego dyskursu, to okazuje się często, że oni sami nie rozumieją, skąd się biorą te zjawiska, do czego to prowadzą i na czym polega ich istota. I postawiłam sobie takie zadanie, że ponieważ takiego opracowania nie ma, a potrzeba jest zrozumienie właśnie świata, w którym żyjemy, postanowiłam zająć się tym tematem i przez ponad 3 lata zaczęłam badać różne te zjawiska, czyli penetrować całą taką przestrzeń, całe spektrum właśnie zjawisk społeczno-politycznych. I okazało się, że szukając źródeł tych zjawisk, dokonując egzegezy, że to wszystko prowadzi do dawnych czasów, czyli do początku XVI wieku.
A w książce pani ma takie dwie części. Część, czego nie nauczyła nas historia. I tu pani pisze o pierwszej Rzeczypospolitej, o drugiej i o komunistycznej PRL, czyli ten okres zaraz po wojnie, do okres stalinizmu, tak, tego twardego, krwawego, można powiedzieć, bardzo krwawego PRL-u i tego, który nastał później. A w drugiej części wojna już cywilizacyjna. To, co się rzeczywiście w Polsce dzieje i to osadzone na rzeczywistości naszego narodu, narodu katolickiego.
Podzieliłam tę książkę na te dwie części, dlatego że, żeby zrozumieć współczesne zjawiska, trzeba właśnie przeanalizować przeszłość, przeanalizować ich przyczyny i prześledzić bieg zdarzeń w czasie. Te analizy, te badania doprowadziły mnie do konkluzji takiej oto, że dzisiejsze kłótnie, podziały, dzisiejszy dyskurs i dzisiejsze te wszystkie problemy i zjawiska, o których możemy mówić, one nie są niczym nowym. tylko one są właśnie umiejscowione dawno w przeszłości i też jakby to jest proces ciągły. W różnym czasie ta wojna cywilizacyjna, o której mówimy, o której piszę, ona miała różne swoje nasilenia, różne nazwy, pod różnymi, w różnych formach się pojawiała i też na różnych obszarach, ale istota tego problemu ciągle była taka sama. Ta pierwsza część jest również, tak zresztą jak tytuł pierwszego rozdziału brzmi, czego nie nauczyła nas historia. Okazuje się, że mechanizmy kreowania i prowadzenia tych zjawisk, zachowania ludzi, takie to, do czego poszczególne etapy tej walki cywilizacyjnej prowadzą, to są mechanizmy powtarzające się. I nasza historia jest w pewnym sensie taką kalką dla współczesnych zachowań. Kalką, ale też właśnie powtarzaniem się metod, ale też zagrożeń również w tamtym czasie się pojawiały i które widać teraz na horyzoncie. I to jest tak, że no właśnie nie uczymy się z historii, nie czerpiemy z doświadczeń. W dużym stopniu dlatego, że tak jak to powiedział Voltaire, że trzeba historię wystawiać filozoficznie, czyli pisać ją niejako pod zapotrzebowanie, pod oczekiwanie właśnie filozoficzne, czy ideologiczne, czy polityczne. I to jest ten problem, że nie znamy właściwie tej istoty zjawisk, nie znamy prawdziwej historii i trzeba ją na nowo odkrywać.
Wojna cywilizacyjna, można powiedzieć, mieliśmy szczęście. Mieliśmy dwóch wielkich ludzi, kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży, który napisał memoriał Bierutowi. Powiedział, że nie może rzeczy bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno, non possumus, i wielki już święty Jan Paweł II, który wołał: nie lękajcie się, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Wielcy Polacy, ci, którzy uczyli nas też i charakteru, bo oni zmagali się też z trudnościami, przecież jedni i drugi pamięta okupację, to, co działo się i ten wczesny PRL, a doszli do, można powiedzieć, do ołtarzy, tak prowadzili Polaków, chociaż dziś może często moglibyśmy tak snuć wnioski, że no niewiele nam zostaje po nich z tego, co prezentowali sobą, no i czego nas uczyli.
Nie zgodzę się, że niewiele nam pozostało. Myślę, że właśnie bardzo dużo nam pozostało. Zaczynając od początku, czyli od kardynała Stefana Wyszyńskiego, to ciągle musimy pamiętać o tym, że jego postawienie na Kościół ludowy było krokiem genialnym i zamysłem genialnym. Czyli te przymusowe rekolekcje, które zgotowano prymasowi Wyszyńskiemu, to był taki czas, kiedy...
Mówimy o jego niewoli, o więzieniu, tak?
Tak, o tych 3 latach, które spędził w internowaniu. Że to był czas, który właśnie poświęcił na przemyślenie, w jaki sposób poprowadzić nie tylko Kościół w sensie instytucji przez ten trudny czas komunizmu, ale Kościół w sensie wspólnoty wiernych, ale też naród. Dlatego, że ten związek narodu, polskiego narodu z Kościołem, z wiarą katolicką był przez wieki bardzo silny i on się sprawdzał i umacniał naród w najtrudniejszych momentach. Nieprzypadkowy jest ten związek Polak-Katolik-Patriota i to nie znaczy to, że ktoś inny, kto na przykład nie jest katolikiem, nie może być patriotą. Nie znaczyło to w przeszłości i nie znaczy to teraz, ale w tym wszystkim, pamiętając to, że to nie jest ta wyłączność, to jednak trzeba pamiętać to, co wydarzyło się w historii niejednokrotnie, że w tych bardzo trudnych, najtrudniejszych momentach właśnie ten model, ten związek, ta jedność, to przymierze patriotyzmu i wiary sprawdzało się i pozwoliło bardzo często przetrwać narodowi polskiemu i odtworzyć się również państwu. To znaczy nie tylko naród przetrwał, ale odzyskał niepodległość i utworzył na nowo państwo. Także ta zbitka nie jest ani przypadkowa, ani też nie jest niczym, bym powiedziała, to nie jest ideologia, to jest rzeczywistość naszego narodu i naszej, to jest nasza historia. Jeśli wracając do prymasa Wyszyńskiego i do jego pomysłu na to, żeby właśnie postawić na Kościół ludowy, to genialność tego zamysłu polega na tym, że tak jak powiedział Alexis de Tocqueville, patriotyzm i wiara grzeją się przy tym samym ogniu. I w istocie tak jest. I w przypadku chłopów czy robotników, którzy w dużym stopniu się z warstwy chłopskiej wywodzą, to właśnie ich patriotyzm był bardzo ściśle związany z wiarą. To znaczy pierwotna definicja patriotyzmu brała się z przywiązania do ziemi, do tego, co ojciec mi pozostawił. Tym ojcem pierwotnie był Bóg. A następnie ojciec w sensie rodzica każdego z nas. I przywiązanie chłopa do ziemi i przywiązanie chłopa do religii to była właśnie ta istota patriotyzmu. I o ile chłop jeszcze przed okresem zniesienia pańszczyzny nie do końca sobie zdawał sprawy, czy nawet nie zdawał sobie sprawy z własnej przynależności narodowej, to jednak jako przywiązany do tej ziemi, która przynależała do Rzeczpospolitej i wyznający wiarę katolicką, był określany jako Polak, czyli chłop, Polak, katolik. Jednocześnie ta warstwa, bym powiedziała, tych ludzi najmniej wykształconych, chociaż może pojedynczy człowiek może mało rozumieć z mechanizmów tego świata, może być mało poinformowany, to w swojej masie stanowią tę istotę narodu, która w najmniejszym stopniu pozwala się manipulować. Tak jak na przykład ma to miejsce, czy miało też to miejsce niejednokrotnie w historii naszej z inteligencją, która zawsze podążała za modami, za nowinkami i chciała być nowoczesna. I postawienie na Kościół ludowy to było nie tylko odnowa moralna społeczeństwa, ale też właśnie ta możliwość przetrwania przez czas komunizmu. Ta masa narodu, ta masa ludzka sprawiła, że komunistom nie udało się zniszczyć ani narodu, ani religii.
A kwestia, bo za chwilę też spróbujemy dać głos naszym słuchaczom, ale mamy mówić na temat tej prawdy. Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce. Pytanie o to, czy my potrafimy w nieraz niesprzyjających może warunkach, bo ktoś cały czas tą swoją koncepcję liberalno-lewicową realizuje, to widzimy gołym okiem i używa różnych środków. Dziś może najbardziej są w to zaprzęgnięte media. I przez to też i nawet politycy muszą być na służbie, tak, bo boją się, że nie zostaną zaproszeni, zostaną jakoś zdyskredytowani, że są zaściankowi i tak dalej. No i pytanie o tą tożsamość naszą narodową, o tą naszą polskość i o to, co tak powiemy wprost związane jest z naszymi korzeniami chrześcijańskimi, korzeniami katolickimi.
Od wieków trwa próba rozmontowania tego właśnie związku, zdyskredytowania również, odłączenia narodu od w ogóle zdemontowania narodu. Liberalna lewica uważa, że we współczesnych czasach takie pojęcie jak naród nie ma racji bytu i też jest właśnie anachronicznie niepotrzebne i że współcześnie możemy mówić o społeczeństwach obywatelskich i o patriotyzmie liberalnym czy nowoczesnym, który polega na rodzaju takiego związku, takiego lojalnościowego między obywatelem a państwem, a nie o emocjach, czyli o uczuciach, ani nie o czymś, co jest zobowiązaniem, łącznie z poświęceniem życia. W tym wszystkim odgrywa rolę element prawdy, która to przez liberalną lewicę, która to prawda przez liberalną lewicę jest zakwestionowana jako w ogóle, jako taki byt filozoficzny, czyli twierdzi się, że nie istnieje prawda, że każdy człowiek współczesny może sobie sam określić prawdę i sam ma taką kondycję psychiczną i siłę rozumu, żeby nazwał, czy znalazł, czy określił właśnie to, co jest prawdą, a co to prawdą nie jest, co jest dobrem, a co tym dobrem nie jest. Czyli współczesny świat, nowożytny już świat postawił człowieka w centrum i jemu dał tę władzę właśnie nie tylko w sprawach Boga, ale i w sprawach współczesnych. Zakwestionowanie prawdy łączy się ze wszystkimi takimi elementami, które prowadzą do rozmontowania cywilizacji chrześcijańskiej. Prowadzi również do przedefiniowania różnych pojęć, które składają się na tę naszą cywilizację. I co za tym idzie, do takiego właśnie demontażu tych podstawowych bytów składających się na cywilizację chrześcijańską, jaką jest rodzina, właśnie naród czy wiara, w szczególności wiara katolicka, ale nie tylko. No, cywilizacja chrześcijańska to jest w ogóle chrześcijaństwo, czyli w szerszym wymiarze, nie tylko wiara katolicka.
Bo też próbuje się jak gdyby wprowadzić nowe tak pojęcia aksjologiczne, jeżeli chodzi o naród, pani wspomniała, naród, ojczyzna, wspólnota, rodzina, państwo, religia, wolność, też pamięć historyczna, widzimy, że nam się to odbija, taką czkawkę mamy co jakiś czas, czy tradycja, którą też się próbuje wyrugować.
Te pojęcia po 89 roku szczególnie, to znaczy kiedy nastąpił czas takiego przedefiniowania, te pojęcia nie tylko straciły na ważności, to znaczy właśnie uznano je za nieważne, za anachroniczne, za takie, które już we współczesnym świecie nie mają racji bytu, ale też same byty, które te określenia nazywają, uznano za nieważne. Na przykład liberalni ideologowie liberalnej lewicy, czy filozofowie również mówią o tym, że tożsamość, czy pamięć historyczna, czy dziedzictwo kulturowe, że one są mało ważne, że liczy się przyszłość i współczesność, że musimy stawiać na przyszłość. Nawet były prezydent Polski powiedział: wybierzcie ze mną przyszłość, uznając, że przeszłość nie ma racji bytu. Tymczasem nie ma, to już Burke powiedział, że naród to jest to, co było, to, co jest i to, co będzie. Czyli to jest ta kontynuacja przeszłości, która przychodzi w teraźniejszość i w przyszłość. Ale to jest kompleks tych wszystkich pojęć i zjawisk i bytów. Mianowicie z tak pojętą kontynuacją naszej tożsamości i bytu narodowego, bytu społecznego również, związany jest przekaz pokoleniowy, który się odbywa w rodzinie. Rodzina jest tym takim ważnym bardzo elementem, gdzie ten normotyp cywilizacyjny jest przekazywany. Ta tradycyjna rodzina z silną pozycją ojca, którą to pozycję nie tylko ojca, ale w ogóle mężczyzny w liberalnym świecie próbuje się podważyć, zdezawuować. Rola mężczyzny, teraz mówimy, że mężczyźni są zniewieściali. No właśnie to jest jakby proces celowy, który ma doprowadzić do tego, że mamy mieć świat matriarchat tak zwany, czyli tutaj stawia się na dużą rolę kobiety. Jednocześnie zapominając albo próbując, udając, że to jest nieistotne, czy w ogóle czegoś takiego nie było, jak rola kobiety w cywilizacji chrześcijańskiej, w samej religii katolickiej, ale też w naszej historii. O ile teraz feministki próbują, czy feminiści próbują wykazać, że to współczesna liberalna lewica właśnie dostarcza tego modelu kobiety niezależnej, wolnej i samodzielnej, to budzi to chwilami uśmiech albo i śmiech, ponieważ jak pokazuje historia, przynajmniej polskie kobiety zawsze były tymi silnymi kobietami, ich pozycja w rodzinie zawsze była silna, ale też jeśli pamiętamy takie krytyczne momenty w historii Polski, jak chociażby powstania czy wojny, no to kobiety były tymi, które jakby przejmowały rolę w rodzinie, kiedy mężczyźni szli na wojnę. Ale one same też często szły na wojnę. I naszych kobiet nie trzeba uczyć niezależności i takiej, nie trzeba im dawać dodatkowe jakby siły. One to zawsze miały. To jest właśnie to dziedzictwo kulturowe i pewnie w jakimś stopniu genetyczne.
Ostatnio w wyborach, tak, w niedzielę, zbyt mało było tych, którzy głosowali na lewicę, taką nawet bardzo zjednoczoną lewicę, która ostatnimi czasy, widzieliśmy, czyniła dosyć, za przyzwoleniem też rządzących, dosyć mocny wyłom w życiu społecznym, wprowadzono różnego rodzaju projekty, wywracano porządek społeczny, wydaje się też i moralny, etyczny. No i ludzie tym samym powiedzieli dość, dalej nie ma być, bo chciałem zapytać o ten pomysł państwa świeckiego, tak, rozdziału państwa od kościoła, bo to też pytanie o tą walkę z chrześcijaństwem, walkę z wartościami chrześcijańskimi, katolickimi, z Bogiem, z kościołem. Gdy mówił się o tym rozdziale państwa od kościoła, kościół do zakrystii, tak, i nie może się nikt mieszać do polityki, a jak się odezwie kapłan, czy my się odezwiemy nawet jako księża na antenie Radia Maria, zabierzemy jakieś takie mocne stanowisko, no to tak jakbyśmy chcieli zasiąść w ławie sejmowej.
Tu następuje celowe mylenie pojęć, mianowicie mylone jest pojęcie państwa świeckiego, z państwem sekularyzowanym, czyli państwo świeckie to jest takie, gdzie występuje rozdział pomiędzy kościołem a pomiędzy państwem, natomiast państwo sekularyzowane to jest takie państwo, w którym w ogóle wyeliminowana jest religia, albo też kościół i wiara zepchnięte są w sferę prywatną. I to mylenie tych pojęć, ale to nie o same pojęcia chodzi, tylko o same procesy, które za tym myleniem idą. To jest właśnie ta próba wmówienia ludziom, że państwo świeckie powinno być tożsame z państwem sekularyzowanym. I jeśli Kościół wypowiada się w kwestii na przykład in vitro, co jest sferą, w pierwszym rzędzie sferą moralności, działań moralnych i jakby myślenia kategoriami moralnymi, a dopiero potem politycznymi. Tak samo jak w przypadku rodziny, czy w przypadku aborcji. No są to te tematy z gruntu, z dziedziny moralnej. I w tych sprawach Kościół, który stoi na straży moralności, powinien stać na straży tejże moralności chrześcijańskiej, nie tylko może, ale i powinien się wypowiadać również publicznie. To jest jego zadanie i powołanie. Natomiast twierdzenie, że Kościół, ponieważ państwo mamy świeckie, to Kościół nie może się wypowiadać, a nawet liberałowie, czy tutaj skrajna lewica idzie w takim kierunku, że nie życzy sobie widzieć księży na ulicy. Ja sama słyszałam taką wypowiedź w jednej z komercyjnych telewizji, kiedy polityk powiedział, że sobie nie życzy, bo go to obraża, kiedy widzi księdza na ulicy, no bo to nie godzi, bo to godzi w jego prywatność, w jego poczucie wolności, czy w jego taką neutralność światopoglądową. No więc to jest ta próba zepchnięcia Kościoła do katakumb, ale tu mamy paradoks, bo kiedy teraz mamy do czynienia z problemem tej tak bym powiedziała, inwazji muzułmańskiej na Europę, czyli z tą falą migracyjną, to nagle okazuje się, że głos Kościoła jest w tym momencie potrzebny i użyteczny. I ci wszyscy, którzy twierdzili, że Kościół nie ma prawa się wypowiadać w sprawach politycznych i społecznych, nagle powołują się na głosy, no przynajmniej części Kościoła, mówiąc o tym, że czy powołując się na sumienie chrześcijańskie, prawda? Więc jakby tutaj to jest ta niespójność myślenia lewicowego i liberalno-lewicowego. Trzeba się na coś zdecydować. Albo twierdzą, że Kościół nie ma prawa się wypowiadać, i jeśli nie ma, no to w każdej sytuacji, a jeśli ma, no to trzeba to uszanować. Takich niespójności w myśleniu liberalnej lewicy jest bardzo dużo. To się odnosi do tolerancji, to się odnosi do wolności, to się odnosi do roli państwa, do wszelkich, kiedy się prześledzi ideologię liberalno-lewicową i wszystkie propozycje, które ona proponuje, no to bardzo dużo tam jest takich pułapek, które liberalna lewica sama na siebie zastawia, i też właśnie brak spójności w myśleniu.
A dzisiejsze propozycje, tak, zmian w ustawach, w prawie, też nowe projekty, tak, gdy myślimy o wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej, młodym pokoleniu, no i kwestia ideologii gender.
Ideologia gender jest, to wszystko właśnie jest ze sobą związane, to znaczy przedefiniowanie rodziny, czy próba demontażu rodziny w postać taką dowolną, to znaczy, że rodzinę może tworzyć każdy, i to jest, są różne teraz w słowniku socjologicznym można przeczytać, że rodzina przybiera bardzo różne formy, że to jest rodzina niedzielna, rodzina dochodząca, że to jest patchworkowa i tak dalej, no i jest tego bardzo dużo. Również związki jednopłciowe, że mogą tworzyć rodzinę, przynajmniej są takie próby, zakusy. To wszystko składa się na ten element demontażu cywilizacji chrześcijańskiej, a gender to jest ideologia, która ma do tego demontażu doprowadzić. Gender nie jest też niczym nowym. Kiedy się przyjrzy tej propozycji, tym działaniom i przeanalizuje przeszłość, no to znajdziemy źródło ideologii gender w czasie, kiedy działał i pisał Freud, a nawet jeszcze wcześniej, taki Adam Weishaupt, to był prawnik, który był adeptem szkoły jezuickiej. I kiedy zakon jezuitów został rozwiązany, to Weishaupt przejął katedrę po jezuitach. Założył zakon iluminatów i dokonał rzeczy, którą potem zapożyczyła, jakby którą kontynuowała liberalna lewica, ale szczególnie, no w ogóle szeroko pojęta lewica. Mianowicie polegało to na tym, że ci ludzie zrozumieli, że żaden człowiek nie przyjmie nowej propozycji cywilizacyjnej czy nowej ideologii, jeśli nie przedstawi się jej jako nowa wiara. I Weishaupt właśnie odkrył ten mechanizm, żeby zaproponować coś, co jest antyreligią. I z religii, którą dobrze poznał jako właśnie uczeń jezuitów, przejął strukturę religii, czyli na przykład element spowiedzi, ale oczyścił tę spowiedź z tego, czym była wypełniona właśnie w kościele, czyli oczyścił z tajemnicy spowiedzi, z sensu spowiedzi, z istoty jej i założeń i celów, tylko zaproponował coś, co nazwał psychoanalizą. Kontynuował to Freud, nie przyznając się do swojego mistrza. I mówię o tym dlatego tak dużo, że właśnie freudyzm i dał podstawy współczesnej ideologii gender. Czyli Freud ze swoim panseksualizmem, z taką teorią, że kultura chrześcijańska i moralność chrześcijańska są źródłem opresji i tłumienie popędów rodzi agresję, a w szczególności antysemityzm. Więc trzeba uwolnić społeczeństwo właśnie od tego ucisku, od tego tłumienia i pozwolić realizować swoje popędy, wtedy człowiek będzie przyjazny, wtedy będzie nie będzie agresywny. No i właśnie takie myślenie dało asumpt do działania kolejnym ideologom, w tym neomarksistom, którzy realizowali tę ideologię kolejno w szkole frankfurckiej, ale później właśnie zaczęła się ta rewolucja kontrkultura, czyli rewolucja seksualna i następnie współczesny gender. Czyli to jest ten ciąg działań, które mają doprowadzić do tego, że człowiek w myśl takiego odkrycia, które zostało dokonane w czasie oświecenia, rozpal namiętności, a będziesz rządzić światem. Czyli człowiek, który uwolni swoje żądze, swoje pożądania, swój popęd, będzie tak zajęty realizacją jego i realizacją swoich pragnień, że będzie dążył do uwolnienia się od wszystkich pęt i zobowiązań, właśnie od moralności, od rodziny, od kościoła, od wspólnoty i będzie podążał za tymi, którzy tę obietnicę tej pozornej wolności mu zaoferują. I to jest bardzo niebezpieczne. To właśnie proponuje współczesny gender.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem dziś jest pani Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki, autorka książki Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, do stawiania pytań. Telefony do studia, do Radia Maryja. 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66
Żeby miłość zbudziła się w nas, by nadziei nie brakło już, nie, by spełniały się sny, żeby świat lepszy był. Tylko Ty, Panie, wiesz, jak uciekać od zła. Tylko Ty prawdę znasz. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i gwiazd. W każdym słowie tak jak w tęczy po deszczach, tylko Ciebie byś zmienił ten świat. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak wody i ciepła i bądź. dusza i chleba, tak jak liści na drzewach, tylko ciebie byś zmienił ten świat. Żeby życie uwolnić od łez, żeby strach mógł zamienić się w śmiech, żeby brata już brat nie zabijał, a świat opamiętać się chciał i zakończył ten sen, ten potwornie zły sen. Boję, ciebie potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i gwiazd. W każdym słowie
Zaraz poproszę jednego ze słuchaczy na antenę, ale wcześniej ktoś telefonował i prosił jakiś, jakbym mógł do pani korespondencję napisać, to na jaki adres najlepiej?
Proszę wejść na stronę www.stanislawczyk.pl, czyli moje nazwisko.pl w wersji internetowej i tam jest taka możliwość, takie jest okienko napisz do mnie.
Aha,
i można to kliknąć, napisać liścik, czy wiadomość, czy pytanie. I ja odbiorę tę pocztę i odpiszę.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica Bogorodzica. Z duchem wiary prawdy.
Pan ma na imię?
Józef z Poznania.
Panie Józefie, proszę bardzo.
Witam wszystkich i pozdrawiam.
Dziękujemy.
Studio. Ja to powiem tak. To wszystko zaczęło się, niszczenie nas, katolików, Kościół i tak dalej, dyrektora Rydzyka i to wszystko, Radio Maryja, te paszkwile, to wszystko inne. To wszystko się zaczęło w 89 roku. Zaplanowany układ zamknięty tej elity. Nie będę mówił po nazwisku. I to wszystko niszczyć Kościół, niszczyć ludzi w ogóle i to wszystko, prowadzenie gender i to wszystko, masturbacje młodych dzieci, szkoła, przedszkola, to wszystko. I daj Boże, dziękujemy Bogu, my katolicy, że PiS wygrał i naprawi te zło, które zostało wprowadzone. Uważam tak, w ogóle to powinna być najnowsza, nowa ustawa o w ogóle przynależności i, bo tam, że obywatelstwo to nie wszystko. Halo?
Tak, słyszę pana.
Chodzi o taką lustrację normalną, bo tacy ludzie pseudo, co tam się nazywali w ogóle, chodzili do kościoła, klękali, udawali katolików, nie nadmienię parę słów, bo to w 80 roku wszystko było zaplanowane.
Panie Józefie, ja myślę, że tutaj nasz gość słowo też powie i o okrągłym stole, jak pani widzi tą sytuację z okrągłego stołu i wpływ na to, co dzieje się dzisiaj.
No wtedy się zaczęło jakby ten nowy etap. To pan słusznie powiedział, że to się wszystko zaczęło, ale ja bym powiedziała, jakby sprecyzowała, że to otworzył się ten nowy etap walki z cywilizacją chrześcijańską i nowy etap niszczenia wartości rodziny, wprowadzania właśnie rewolucji seksualnej. Solidarność, ruch Solidarność był czasem odnowy moralnej i takiej odtworzenie wspólnoty moralnej. Trwało to niestety krótko, bo to były tylko lata 80-81, tak naprawdę to jest ten czas pierwszej Solidarności. I wtedy rzeczywiście w rzeczywistej postaci odbudowała się wspólnota moralna, ale bardzo szybko ją rozbito, to jest po pierwsze, a następnie potem władzę w Solidarności przejęli tak zwani eksperci, politycy, w dalszym etapie liberalni politycy, liberalna lewica. No i zaczął się właśnie ten etap przedefiniowywania pojęć, nowej propozycji patriotyzmu, pisanie jakby na nowo historii, również podziału Kościoła na otwarty, tak jak i społeczeństwa, na otwarty i ten tradycyjny i próby ośmieszania tego tradycyjnego i oskarżania o integryzm, o faszyzm, w ogóle oskarżanie również społeczeństwa tej patriotycznej, w sensie tradycyjnym części społeczeństwa o to, że są właśnie faszystami. Takie bardzo wytaczano poważne zarzuty pod adresem ludzi, którzy na przykład w marszach niepodległości brali udział i wykorzystywano do tego taką metodę takiego zafałszowania pojęć, która polegała właśnie na tym, że prawicy przypisywano, czy ludziom pielęgnującym tradycyjne wartości i pamięć, przypisywano, czy stygmatyzowano jako faszystów. To jest z gruntu wielkie kłamstwo i właśnie manipulacja, ponieważ faszyzm był z natury swojej lewicowy i po raz pierwszy pojęcie faszyzmu w stosunku do przeciwników wykorzystał Stalin i za tym poszli następnie neomarksiści i współczesna liberalna lewica, ale nie tylko w Polsce, na całym świecie właśnie stygmatyzuje inaczej ludzi, inaczej myślących, kierujących się tradycją i wartościami chrześcijańskimi jako właśnie faszystów. To były te elementy przebudowy, próby przebudowy społecznej, bardzo udanej w dużym stopniu próby przebudowy. Ale równolegle z tym poszła właśnie tak zwana rewolucja seksualna, czyli współczesny genderyzm ze wszystkimi jego elementami. Czyli to, o czym pan wspomniał, seksualizacja młodzieży i dzieci. To jest bardzo poważny problem. Nie tylko niszczenie rodziny, ale właśnie za pomocą zresztą takich rozporządzeń prawnych, doktryn prawnych próbuje się wprowadzić, jeśli jest taka WHO, czyli taka agenda przy ONZ-cie wydała w formie takich aktów prawnych obowiązujących już na Zachodzie ileś rozporządzeń, które określają w jakim wieku, na jakim etapie dziecko może być wdrażane w życie seksualne. I okazuje się, ja już teraz nie chcę przytaczać z pamięci dokładnie lat i tych czynności, które dziecko powinno, do których powinno być wdrażane, ale na bardzo wczesnym etapie, kilku wręcz lat, już mówi się o onanizmie, na wieku 11 czy 12 lat mówi się o życiu seksualnym i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest właśnie demoralizacja dzieci, która nie tylko prowadzi do tego, że zagubią się kiedyś w życiu i będą podążać za tymi przywódcami, którzy ofiarują im tę pseudowolność, ale też to musi się taka dekonstrukcja psychiczna dokonać, czyli w ogóle zmiany psychiczne w takim dziecku, ale jeszcze za tym idzie coś ważniejszego, mianowicie uruchamianie takiego, bym powiedziała, przemysłu, które z amoralności czerpie duże zyski. Bo to jest nie tylko aborcja, to jest nie tylko antykoncepcja, ale to są wszystkie te gałęzie in vitro również i tak dalej, które czerpią bardzo duże zyski właśnie na tej seksualizacji i na amoralności. Ale jest jeszcze ważniejszy element, mianowicie oderwanie dzieci od rodziny, od rodziców i poprzez właśnie takie podarowywanie i seksualizację dzieci, podarowywanie im tak zwanej wolności, oderwanie również od wspólnot i propozycja takiego życia w tej pozornej wolności. Jeśli mówimy o takim właśnie jeszcze próbie oderwania i uwolnienia, złe słowo, właśnie oderwania, czy pozbawienia rodziców władzy nad dzieckiem, również tej władzy w sensie właśnie przekazywania moralności czy normotypu cywilizacyjnego, to konwencja przemocowa wyraźnie o tym mówi w kilku punktach, że rodzina jest postrzegana jako to źródło przemocy. Czyli te wszystkie elementy, z którymi mamy do czynienia po 89 roku, rzeczywiście składają się na taką jedną wielką walkę z cywilizacją chrześcijańską, na demontaż wspólnot, narodów, rodzin.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Zofia z Krakowa. Chciałam do pani Barbary Stanisławczyk. Ja muszę powiedzieć taką rzecz, że ja tą książkę pani przeczytałam równocześnie z kulturą krytyki Kevina MacDonalda, ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów, 20-roczne ruchy intelektualne i polityczne. I on też dużo na te tematy pisze właśnie. Ale jakie mam uwagi? Po prostu wydaje mi się, że jeżeli nie będzie chociaż 70% środków przekazu albo nawet 50% w rękach prawicowych, mówiąc skrótowo, jeżeli księgarnie nie powstaną w tych miejscach, tak jak w Krakowie, w okolicach rynku całego, Floriańskiej, Sławkowskiej, nie ma już w tej chwili żadnej księgarni, bo ja muszę powiedzieć, że musiałam zamawiać przed targami książki, pani książkę i dopiero dostać ją po paru dniach, bo sam, zresztą ja nie muszę mówić, bo ktoś, kto chodzi do księgarni, tak jak ja bardzo często, to tam są same książki takie bardzo lekkie. No, może nawet dobrze, że coś Polacy czytają, ale zupełnie nie ma. Wszystko trzeba zamawiać i po paru dniach odbierać. Poza tym książki są drogie bardzo. To już nie do pani, prawda? Ale to coś trzeba z tym zrobić, bo Polacy dawniej jednak przed 90 rokiem czytali dużo więcej. A w tej chwili nawet ta audycja jest ze wszech stron wskazana moim zdaniem. Ale ludzie nie mają zielonego pojęcia. To jest, o ile się nie mylę, pani praca doktorska. Ona jest bardzo objętościowo duża, bo 700 stron, tak jak i ta druga też jest gruba. Ale to trzeba przeczytać. To trzeba naprawdę przeczytać i to powinno się tak samo udostępniać w szkołach katolickich, wszędzie, dlatego że tutaj jest całe zagadnienie tak opisane, kawa na ławę, w jednej i w drugiej książce, że po prostu to powinniśmy wszyscy wiedzieć. To tyle, jak chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy pani za
Ja również dziękuję bardzo za miłe słowa pod adresem mojej książki i za te wszystkie uwagi. Ma pani rację, że trzeba odwojować, to znaczy, no tak, dokładnie, odwojować zarówno rynek mediów, jak i w ogóle przekaz informacji, ale też rynek książkowy, czyli wszystko to, co kształtuje człowieka, co kształtuje jego wyobraźnię, co kształtuje jego tożsamość, ale też wiedzę zwyczajną, dlatego że jeśli jesteśmy pozbawieni informacji, jeśli jesteśmy pozbawieni dostępu do prawdy i do prawdziwego opisu rzeczywistości, no to jesteśmy ludźmi wtedy łatwo manipulowalnymi. Bardzo. I to jest to zagrożenie. Miejmy nadzieję, że się uda. Znaczy, już ja jestem optymistką. Już bardzo dużo się naprawdę udało. Już świadomość społeczeństwa, to budzenie się narodu, jak ja to nazywam, to już osiągnęło naprawdę wysoki pułap. Więc spokojnie, walczmy dalej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Robert z Warszawy. Ja się tu przysłuchuję z prawdziwą przyjemnością tej dyskusji. Chciałem właściwie tylko jeden może aspekt poruszyć tego wszystkiego, co się dzieje. Mianowicie taki, że jakbyśmy te wszystkie zjawiska nie nazywali, genderyzm, rewolucja seksualna i tak dalej. Chodzi oczywiście o stworzenie nowego człowieka, tak? To jest stary lewacki pomysł na stworzenie zupełnie nowego człowieka. A żeby go stworzyć, no to oczywiście go trzeba oderwać od tego, co co go konstytuuje, tak? Czyli tak, rodzina, wiara, całą tą otoczkę społeczną. I według mnie trzeba po prostu, to już się trochę dzieje oczywiście, ale trzeba zdobyć z powrotem te najważniejsze bastiony, czyli po pierwsze obronić rodzinę, może nawet odbudować już teraz, nawet nie bronić tylko, a po drugie zdobyć znowu szkołę, tak? To znaczy jest oczywiście coś takiego jak szkolnictwo katolickie, ale to jest szkolnictwo no niestety siłą rzeczy trochę marginalne, to znaczy ono nie zastąpi tego, może nie zastąpi, może powinno, ale na razie na pewno nie tego szkolnictwa podstawowego, prawda? I myślę, że tu jest największa nasza działalność i oczywiście książki takie jak pani, myślę, że otwierają ludziom oczy, ale czasami otwierają oczy ludziom tym, którzy już mają jakąś świadomość albo chcą przynajmniej mieć tą świadomość, a z takiego punktu widzenia jakby całości społeczeństwa myślę, że najważniejsze jest, żeby starać się właśnie poprzez szerokie rzesze, nie tylko mass media, ale też właśnie szkołę, starać się zmieniać. Ja mówię starać się, oczywiście tak ładnie to wszystko brzmi, ale wiem, że to nie jest wcale takie proste, tylko no myślę, że to jest najważniejsze dzisiaj zadanie, tak? Czyli młode pokolenie starać się wyrwać z tej pseudonauki, którą się dzieciom dzisiaj funduje, tak? No to tyle. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy panu, panie Robercie. Szczęść Boże.
Ma pan świętą rację, że próbuje się człowieka stworzyć na nowo i to też jest stary proces już w XIX wieku, na początku XIX wieku, a nawet wcześniej trochę stwierdzono, że człowiek jest tabula rasa, że to behawioryści mieli takie założenie, że człowiek jest, kiedy się rodzi, jest czystą tablicą i można go zadrukować w dowolny sposób i ukształtować. I twórcy tej teorii przenieśli ją i te metody takiego tworzenia nowego człowieka z praktyki, którą wykonywali na szczurach. I jeśli mówimy o takich właśnie tworzeniu odruchów, czy takich odruchach Pawłowa, co raczej w kontekście zwierząt, no to jest tak, że to również dotyczy człowieka. Człowieka w tej chwili próbuje się nie tyle wychować, co właśnie wykreować na nowo i zadrukować na zasadzie wytwarzania bodźca i reakcji. Czyli kwestionuje się istnienie czegoś takiego jak natura ludzka, jak sumienie ludzkie, jak godność ludzka, to wszystko nie ma racji bytu. Człowiek jest wytworem, twierdzi się, że człowiek jest wytworem kultury, jest taką plastycznym tworem, który można w dowolny sposób ukształtować i zapisać. Ale jednak, mimo tych usilnych prób trwających, no już idzie to naprawdę w wieki, to się to nie udaje. Jest jednak natura ludzka, która się przed tym broni. Oczywiście tak ludzie, jak i narody i społeczeństwa ponoszą dużą cenę tych prób i walki z nimi, ale jednakże nauka, czy pseudonauka, która takie teorie głosi i praktykę taką próbuje wprowadzić, dochodzi w pewnym momencie do granicy swoich możliwości i musi nastąpić odwrót, bo właśnie natura ludzka się broni. Więc tu się też w takim skrajnym przypadku broni. Niemniej jednak ma pan rację, że szkoła i edukacja jest czymś, co w bardzo dużym stopniu wyrządza krzywdę społeczeństwu i poszczególnym ludziom, bo tak jak powiedział Le Bon, dobra oświata jest dobrem, natomiast zła oświata jest trucizną sączoną w głowy i sączoną w społeczeństwa. Trzeba stworzyć na nowo nowe metody, nie tyle metody, co po prostu nową oświatę. Ale to jest niestety takie nie tak łatwe, nie tak proste, bo trzeba by w dużym stopniu zmienić naukę, trzeba na nowo napisać w dużym stopniu historię i wykształcić całe pokolenie nauczycieli, którzy będą takimi nowymi, czy właśnie starymi, nie nowymi metodami, takimi wiecznymi, bym powiedziała, wartościami, metodami się kierowali. czyli żeby nauka wróciła do swojej istoty, a więc poszukiwania prawdy, a nie tworzenia tez.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jerzy z Francji. Serdecznie witam ojca oraz drogą panią. Panie Barbara, jeśli dobrze
tak,
zrozumiałam.
Pani Barbara Stanisławczyk.
Tak, pozwolę sobie również podzielić się z moją obserwacją. Osobiście z mojej obserwacji, właściwie tak to tłumaczę. W początkowych krokach naszej demokracji bardzo wielu z naszych obywateli, nawet i wierzących ludzi, wpadło w pułapkę liberalizmu. Liberalizmu, który jest bardzo na rękę wrogom Kościoła, wrogom naszej kultury, naszej cywilizacji chrześcijańskiej. Ponieważ liberalizm wszystko tłumaczy pojęciem prawa, wolności, bez żadnego obowiązku. I dlatego mamy to, co się dzieje, prawda? Trzeba jednak tutaj podkreślić, iż nasze państwo było jednak w historii przykładem państwa tolerancyjnego. I tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, dlaczego nasze państwo było tolerancyjne, bo z natury naszej wiary, religii jedynie chrześcijańskiej jesteśmy tolerancyjni, to znaczy nie narzucamy i nie prześladujemy. Nasza jedynie religia, przynajmniej no jedna z niewielu chyba religii, które są tolerancyjne. I z drugiej zaś strony niejako ona wymagała, ze względu na to, że naród jest chrześcijański niemalże w całości, ochronę tej kultury i inne religie, inne kultury dopasowywały się do nas. Myśmy nie mieli żadnych problemów z Tatarami, z Żydami. Oni po prostu mieli swoją kulturę, która była jako dodatkowa, ale nie było spięcia, ponieważ oni dostosowali się do naszej obyczajowości, bo tak jest. Jeśli jest się u kogoś, to się dostosowuje, a nie odwrotnie, jak czasami w niektórych krajach się spostrzega. To dlatego, że spotwarza się swoją. I właśnie Europa zrobiła wielki błąd, kiedy nie chroniła swojej kultury, która wynika z religii, z przekonania filozoficznego czy religijnego, prawda? I nie ma, bo widzieliśmy, co to znaczy, jaka jest kultura bez Boga. Ona się przejawia materialnie również. I dlatego tak właśnie jest. I jeżeli na przykład pojawiają się nowe osoby w danym państwie, z inną kulturą, to oczywiście obserwuje się, czy one, te osoby, które do nas przyjeżdżają, szanują naszą kulturę i czy ją dostosowują się do niej. Bo jeśli my będziemy spotwarzać własną, to znajdą inne kultury. I będzie odwrotnie, zaczniemy się dostosowywać do nich, a oni do nas zupełnie nie. I ten bieg myśleniowy niestety jest bardzo niedobry w krajach zachodnich. Tu niejako pozwolono na to, by się po prostu sami spotwarzali swoją kulturę, lekceważyli w obyczajowości. Pozwolono na to, że inne kultury zaczęły szerzyć swoje, bo właściwie nie mają się do czego już dostosować. Szczęść Boże i życzę wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże Panu.
To, o czym Pan mówił, właśnie do tego się sprowadza walka z cywilizacją chrześcijańską. Właśnie to, co Pan powiedział, że pozwolono, że sprawiono, to jakieś enigmatyczne byty, czy grupy, czy osoby za tym stoją, ale one są do określenia, do wskazania. To są właśnie siły, tak to nazwę ogólnie, które dążą do zniesienia cywilizacji chrześcijańskiej i prowadzenie ludzi również po 89 roku, kiedy pan słusznie powiedział, że Polacy ulegli z wielką przyjemnością, z dużym entuzjazmem ideologii liberalnej lewicy i tym wszystkim hasłom, które głosiła. One bardzo, te hasła brzmiały zachęcająco, uwodzicielsko, tak jak i przedefiniowanie i słowa, którymi się posługiwały posługiwano wtedy, brzmiały bardzo uwodzicielsko. Proponowano i z taką gorliwością neoficką, bym powiedziała, ludzie przystąpili do, podążyli za propozycją liberalno-lewicową i no właśnie bardziej liberalno-lewicową wtedy niż lewicową, ponieważ po czasie komunizmu, kiedy Polska i Polacy byli niejako wyłączeni z kultury europejskiej, byli cofnięci w kierunku, przesunięci w kierunku wschodu, po tych latach poczuli taką potrzebę przynależności do Europy, więc odebrali tę propozycję jako coś bardzo wartościowego, a to była złudna propozycja, która właśnie nie prowadziła do tego, do korzeni europejskich, do tego, czym jest cywilizacja europejska, tylko wręcz przeciwnie, do jej zniszczenia. To jest to właśnie takie przekłamanie i pozory, którym ludzie ulegli. Jeśli zaś chodzi o tolerancję naszą, to bym powiedziała, że w Rzeczpospolitej, również pierwszej Rzeczpospolitej, za dużo tej tolerancji było. To znaczy tolerancja, która przechodzi w naiwność, przestaje być tolerancją, tylko zaczyna być taką naiwnością. I to jest bardzo groźne dla bytu państwowego. Z historiami narodów, różnych narodów, zwłaszcza tych, które żyły i żyją w diasporze, jest tak, że o ile przeciętny człowiek ma pewną skłonność do asymilacji, do ulegania kulturze większości, to zawsze, przynajmniej w silnych narodach, pojawiają się przywódcy, różni przywódcy. Nieraz nazywani są mesjaszami, inni są nazywani jakimiś takimi świeckimi przywódcami. Różnie to bardzo bywa. Czasami są to wskazane konkretne nazwiska, czasami są to tylko takie prądy myślowe, czy takie przywództwo, które jest przywództwem, no takim, które trudno wskazać. Ale ono prowadzi do tego, żeby naród właśnie się nie integrował, bo naród zintegrowany, który żyje w otoczeniu większości, przestanie szybko być narodem. Więc jeśli mówimy o takim procesie, kiedy narody żyjące, znaczy inne cywilizacje, o tak bym powiedziała, narody z innych cywilizacji, które zamieszkiwały i zamieszkują kraje zachodnie, no to musiały wykonać dużą pracę, żeby ich narody, ich kultura przetrwała. I często właśnie dochodziło do zderzenia i do takiego działania sprzecznego, jeśli chodzi o dobro poszczególnych cywilizacji i narodów. I tutaj mamy pewne zderzenie i to często bolesne i często trudne i mamy też na tym froncie ofiary po jednej i po drugiej stronie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Pani. W części telewizyjnej zadał ojciec pytanie, jakie są sposoby, aby obronić prawdę, aby ocalać prawdę. I to jest pytanie, które powinniśmy sobie wszyscy zadawać, bo widzimy, jak ona jest obecnie zajadle atakowana. Niektóre osoby powinny to robić z reakcji sprawowanej funkcji, ale ten obowiązek spoczywa na każdym. Według mnie sposób jest tylko jeden. Zakorzeniać się w prawdzie. A wskazania, jak to robić, są bardzo wyraźne w nauce Chrystusa. Jezus mówi wyraźnie, że bytowajcie w nauce mojej, a poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. No i może być pytanie, z czego wyzwoli? Chociażby z takiego prostego, powiedzmy, nastawiania uszu na uwodzicielski głos świata. Prawda, to jest takie moje doświadczenie i wielu ludzi, wprowadza w życie człowieka Boży pokój, który, jeśli staje się udziałem człowieka, w sposób najwłaściwszy troszczy się o stan umysłu i serca człowieka. Wolter, którego pani wymieniała jako króla tolerancji, miał też swój czas prawdy. I to był taki naprawdę bardzo ostry test dla niego, bo stało się to udziałem jego, ta chwila prawdy na łożu śmierci. Ten w cudzysłowie odważny wojownik przeciwko Kościołowi. Ja to przeczytałem ponad 50 lat temu, ale to mi się, nie wskażę źródła, ale to mi się utrwaliło w pamięci. Ten odważny wojownik rwał włosy z głowy i prosił, żeby przyszedł do niego ksiądz, bo on się chciał z Bogiem pojednać. Odkrywanie prawdy i wchodzenie w relacje z prawdą ma jeden bardzo poważny walor, ponieważ prawda się nigdy nie starzeje. I tak jak brzmiała ona tysiące lat temu, tak samo brzmi teraz. I to jest świetna recepta na młodość ducha, bo my możemy się zestarzeć cieleśnie, ale jeżeli będziemy mieć umysł nasycony prawdą, no to po prostu to będzie bardzo dobre. I jeszcze jedna wskazówka, która jest też, powiedzmy, elementem prawdy. Była ona udziałem proroka Izajasza. On miał takie zachwianie w głoszeniu prawdy i Bóg go ostrzegł, bo on się lękał, a Bóg powiedział: nie lękaj się, bo napełnię cię twoim lękiem. I to jest bardzo uniwersalna wskazówka. Jeśli lęk się w nas rozbuduje, to po prostu będziemy złymi sługami prawdy. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże.
Wszystko prawdziwe słowa. Również Wolter nie był tu jedynym przypadkiem. Rzeczywiście ludzie, którzy mu asystowali, w szczególności lekarz, który asystował Wolterowi w chwili śmierci, powiedział, że gdyby wszyscy ci, którzy uwierzyli w słowa Woltera i te w jego quasi filozofię czy filozofię, to natychmiast by od niej odstąpili, widząc, w jaki sposób właśnie kończył swoje życie. To był widok podobno straszliwy. I rzeczywiście chciał pojednać się z Bogiem, choć to były takie dwie próby. Pierwsza, kiedy z której wyszedł jakby obronną ręką, to znaczy jakby doznał tej łaski i mógł żyć jeszcze dłużej i działać, no to natychmiast wykonał odwrót i znowu głosił swoje nieprawdy. Natomiast ta ostatnia próba była tą ostateczną i rzeczywiście bardzo tragiczną. Ale nie on jeden na łożu śmierci próbował czy dokonał pojednania z Bogiem. To jest ten ostatni moment właśnie konfrontacji się z prawdą. To jest ten najwłaściwszy moment i tę konfrontację zwykle większość ludzi przechodzi właśnie w tym znaczeniu, że chcą pojednania, próbują się pojednać. To jest to wszystko prawda, oczywiście.
W Radio Maria trwają rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pani Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki, autorka książki Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce. To również nasz temat. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówię Jarosław z Wejherowa. Serdecznie pozdrawiam gościa, no i oczywiście ojca Grzegorza.
Dziękujemy.
Cierpliwie słuchającego. Było wspomniane w pierwszej części na temat osób, które niekoniecznie muszą być blisko Kościoła. Tak jak pan profesor Zybertowicz, również bym wymienił tutaj pana profesora Bogusława Wolniewicza, który też kiedyś na antenie Radia Maryja w swojej wypowiedzi stwierdził, że naszą stolicą, naszego bytu, naszego istnienia i naszej kultury jest Częstochowa. I tego się trzymajmy. To powiedział pan profesor Bogusław Wolniewicz, którego serdecznie pozdrawiam oczywiście w tym momencie. Ale jeśli chodzi o te trendy wszystkie, właśnie które niszczą naszą kulturę, naszą cywilizację. Ostatnio z racji pełnionego zawodu mam w okresie przed świętami, wszystkie święty, kontakt z ludźmi, którzy przyjeżdżają do Polski na groby z Niemiec. I co ciekawe, tam nie ma żadnego zachwytu Niemcami. Tam nie ma zachwytu tą gospodarką. Jedna z osób nawet dzisiaj powiedziała, po co ci ludzie tam chcą pojechać. Stamtąd należy za chwilę wyjeżdżać. My się zaczynamy obawiać. Tam się dzieją niestworzone rzeczy, o których w mediach się nie mówi. Tylko może szczątkowo, troszeczkę cośkolwiek wiemy. Więc islam idzie po prostu jak po swoje. W pewnym tygodniku bardzo poczytnym czytamy, że islam nie obawia się politycznej poprawności, nie obawia się gender, demokracji, nie uznaje żadnego ekumenizmu. Islam idzie tu jak po swoje. Dobro, czyli oręż, którym armia Boga ma wojować, to przecież nie tchórzowskie mędlenie banałów pod nosem. Jak to nieraz słyszymy o jakiejś tolerancji, o jakimś sercu, tak, należy mieć dla nich, tak. Po prostu oni mają zadanie do wypełnienia właśnie w naszej części Europy, a zwłaszcza tej bardzo chrześcijańskiej. Jeszcze chciałbym nadmienić, że na temat końca życia Woltera. No niestety niejaki Ilicz Lenin też bardzo marnie skończył, chociaż z tego co wiem nie pragnął nawrócenia, tak? Ale jego żywot niestety był bardzo, bardzo schyłek, zwłaszcza był bardzo ponury. Także serdecznie dziękuję za tę audycję, jest ona rzeczywiście bardzo pouczająca. Książka na pewno będzie cieszyła się wielkim powodzeniem, chociaż jest gruba, jak to mówią. Ale to już co
to,
pani...
To nie powinno przerażać, to nie powinno przerażać.
Nie, absolutnie. Nie boimy się grubych książek, także proszę ojca, w naszej szkole, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, mam nadzieję, że ta książka już jest.
No pani Barbara dzisiaj miała, zanim była w telewizji i w radiu o 18.15, tak? Najpierw była właśnie w uczelni i studenci ją przywieźli do studia.
Aha. Także ja już tutaj sobie, a na pewno staję w kolejce po nią, bo na pewno kolejka się utworzy za chwilę po tę książkę.
Dziękuję bardzo
także
panie
Jarosławie. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam i życzę pani powodzenia, a ten kaszel mnie bardzo niepokoi, którą ma właśnie pani. Być może syrop z kwiatu czarnego bzu pomoże na ten kaszel.
Widziałem pani Barbara jakiś syropek zażywała. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję tak. Bardzo. Dziękuję za uwagę i za troskę. Na pewno rzeczywiście piję syropek, ale mam nadzieję, że to chwila, to parę dni i przejdzie. To, o czym pan powiedział, że Niemcy wyglądają tak źle od środka, o czym się nie mówi, to jakby możemy się tego domyślać, dlatego że przecież destrukcja nie tylko odbywa się w naszym kraju, bym powiedziała, że do nas ona dotarła, a proces rozmontowywania czy niszczenia kultury zachodniej, to jest proces, który tam trwał w krajach zachodnich już wcześniej, nim po 89 roku dotarł do nas. Więc poszczególne narody i społeczeństwa zachodnie od dawna są pod taką presją. Gertrude Himmelfarb, amerykańska historyk, napisała książkę bardzo dobrą zresztą, czy to już dwa narody, czy to dwa narody, czy tylko dwie kultury, myśląc o narodzie i o Stanach Zjednoczonych. Czyli to pytanie, które ja zapożyczyłam od niej i przeniosłam na polski grunt i odniosłam do Polski, jest właśnie tam wcześniej jeszcze zadawane niż u nas. I właśnie Himmelfarb mówi o tym, że w tej chwili podziały społeczne idą wzdłuż nie tyle pomiędzy religiami, co w poprzek religii, że bliżej jest na przykład ortodoksyjnym, czy protestantom, ale tym właśnie takim bardziej tradycyjnym, bym powiedziała, protestantom, niż tym mocno zliberalizowanym. Bliżej jest ortodoksyjnym Żydom i katolikom do siebie, niż właśnie tym odłamom lewicowym, czy zliberalizowanym tych wszystkich religii. Więc tutaj wszyscy odczuwamy taką tę destrukcję, która idzie ze strony liberalnej. I też zagrożenie, i też taką bym powiedziała ślepotę, która, no właśnie, czego nie nauczyliśmy się z historii, ale też czego się nie nauczyli ci, którzy tę kolejną utopię próbują nam wprowadzić w postaci właśnie takiej wolności, pseudowolności, czy właśnie tolerancji abstrakcyjnej i tak dalej, i tak dalej. To zaślepienie no, obawiamy się, że może właśnie prowadzić do takiej destrukcji, jaką będzie zderzenie cywilizacji, o czym pisał już przecież 10 lat temu Samuel Huntington. Dokładnie myśląc o zderzeniu cywilizacji muzułmańskiej i cywilizacji chrześcijańskiej. Pytanie tylko jest jedno, które mnie nurtuje, na które na razie nie znalazłam odpowiedzi. Nie wiem, czy takowa jest. Czy Huntington przewidział to zderzenie cywilizacji, bo tak daleko patrzył w przyszłość i tak dobrze analizował? Czy też już wtedy były sygnały, że to nasilenie, ta fala islamizacji i również próba liberalizacji państw muzułmańskich, bo przecież to, co się dzieje u nas, to jest odpryskiem, czyli ta fala muzułmańska jest zamierzona, to oczywiste, ale jest też odpryskiem liberalizacji, próby liberalizacji świata muzułmańskiego. To wszystko jest bardzo niebezpieczne i może dojść do zderzenia, o którym pisał Samuel Huntington.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Stolica Mądrości.
Teraz
dzięki za tą piękną audycję o prawdzie. Jeśli można, to proszę...
Pana imię?
Krzysztof Cieszyna.
Dziękujemy.
Proszę o przybliżenie definicji prawdy. Czy to jako zgodność myśli z rzeczywistością, zgodność sądu, czy też jeszcze jakoś pani to szerzej ujmuje. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
I tytuł mojej książki, Prawda, która tam jest zawarta, czyli to pytanie, kto się boi prawdy, odnoszę do kilku płaszczyzn. Ta podstawowa to jest prawda w tym sensie absolutnym, czyli prawda, w której władaniu jest jedynie Bóg, a człowiek i Kościół są depozytariuszami tej prawdy. Próbują ją odkryć, tak jak naukowcy powinni dążyć do odkrycia prawdy, filozofowie zdążyć do zrozumienia świata i do takiego określenia go, czy właśnie zdefiniowania, nazwania, ale nie do demontażu prawdy, nie do stwierdzenia, że prawda nie istnieje. To jest ta podstawowa płaszczyzna. To stwierdzenie, że prawda jako taka, prawda również w odniesieniu do pojęcia dobra, czyli prawda jako dobro, czyli prawda, która realizuje się poprzez dobro. To zostało zakwestionowane. Więc pytam, kto się boi prawdy w tym sensie, ale również tej prawdy, która ma wymiar takiej czysto faktograficzny, na różnym etapie historii naszej cywilizacji, historii świata. To, o czym już wcześniej mówiłam, pisanie, czy jak powiedział Wolter, wystawianie historii filozoficznie. Czy za tym podążają historiografowie, za tym podążają naukowcy, za tym podążają politycy, ideolodzy wszelkiej maści, którzy twierdzą, że jedni piszą historię na nowo i właśnie pod takie zamówienia polityczne czy ideologiczne, a inni uważają, że nie ma rzeczywistości nawet, nie ma prawdy, nie ma faktów, tylko jest ich interpretacja. I to jest ten, taki bym powiedziała, bliższy ziemi wymiar tego pytania, kto się boi prawdy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Dziękuję serdecznie za audycję. Z wielką uwagą wysłuchałem wersji telewizyjnej, jak i teraz wsłuchuję się wypowiedzi radiowe. Temat cywilizacji zajmuje mnie przynajmniej od jakichś 12, może 15 lat. Nie ukrywam, że źródłem mojej wiedzy na temat cywilizacji jest dorobek naukowy profesora Konecznego. I kiedy mowa o cywilizacjach, jak tutaj pani mówi, chrześcijańskiej i tej muzułmańskiej, Konieczny mówił wprost, łacińska i arabska. Chciałbym pani zapytać, bo w końcu jest pani fachowcem w tej branży. Teraz mamy taki masowy przepływ ludności z innego obszaru i z innego kręgu kulturowo-cywilizacyjnego. Wiadomo, co Europa może tym ludziom do zaproponowania. Niektórzy się wstrzymują, niektórzy mają obawy, ale ta cywilizacja z tego obszaru ma coś dla tych ludzi do zaproponowania. Jak pani sądzi, a tamci, którzy wchodzą do naszej cywilizacji z punktu widzenia swojej cywilizacji, co mają dla nas do zaproponowania? To kluczowe pytanie. Natomiast w związku z tym, że w tej części telewizyjnej pani mówiła, że kiedy dochodzi do dyskusji i tak dalej i człowiek rzeczowe argumenty podaje, to jest wyśmiewany i tak dalej. Jakieś 12 lat temu w dorobku naukowym siostry Józefy Zdybickiej, to publikacja była z bodaj z 1988 roku, znalazłem takie zdanie, kilka takich zdań, które tutaj zacytuję, bo to jest rozprawa naukowa. Siostra cytowała kogoś z obszaru amerykańskiego. I to specjalnie dla pani. U podstaw utopijnych wizji leży nierealna koncepcja społeczności i nierealna koncepcja człowieka. Przekonanie, że człowiek jest powołany do szczęścia i do doskonałości, którą można mu zorganizować przy pomocy mechanicznie stosowanych środków zewnętrznych. Utopizm bowiem zakłada jednocześnie swobodną ekspresję jednostki i absolutną zwartość społeczeństwa. To połączenie jest możliwe tylko pod warunkiem, że wszystkie jednostki się zgadzają. Jednostki wszakże nie zgadzają się. Jeśli więc oczekujecie jednomyślności, nie macie w końcu innej ucieczki niż dyktatura. Jednostkę trzeba zmusić do zgody, bądź jej zgodę zainscenizować przy pomocy fałszywego plebiscytu, bądź wreszcie trzeba ją potraktować jako wyrzutka, zdrajcę, kontrrewolucyjnego wywrotowca lub kogoś w tym rodzaju. I już jesteśmy w domu. Ten właśnie cytat pani polecam z całego serca. Pozdrawiam. Posłucham sobie dalej na antenie z Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
To jest bardzo słuszne stwierdzenie i taką, bym powiedziała, jest taką mini analizą tych utopii, które przybierały różne wcielenia, ale one wszystkie prowadziły do różnych form totalitaryzmu. Totalitaryzmy, jak zresztą, jak przeanalizowała to Hannah Arendt już, są oparte na atomizacji społeczeństwa, czyli właśnie na rozbiciu tych wspólnot rodzinnych, na rozbiciu wspólnot w ogóle, każdych wspólnot narodów, więc ale żeby taki efekt osiągnąć, to różne utopie na różnych, znaczy ideologowie tych poszczególnych utopii na różnych etapach proponowali różne takie, bym powiedziała, modele zachowań i propozycje dla ludzi, które miały być właśnie taką realizacją tych idei utopijnych. Współczesna liberalna lewica proponuje ludziom wolność, która jest tak naprawdę wolnością od wszystkiego, czyli to rozpychanie granic, ale już Erich Fromm, który doszedł do mylnych wniosków na koniec, znaczy wyciągnął, ponieważ przynależał do szkoły frankfurckiej, tam były takie założenia, jak wiadomo, które się opierały na krytyce kultury chrześcijańskiej i zgodnie z tą właśnie krytyką kultury Fromm wyciągnął wnioski ze słusznych, z takich prawdziwych badań i obserwacji. Mianowicie, że człowiek, któremu się podarowuje za dużo wolności, to jest człowiek jednocześnie uwolniony od zobowiązań, ale też inni są uwolnieni od tychże samych zobowiązań. I taki człowiek jest samotny. A człowiek samotny, któremu odbierze się właśnie moralność, rodzinę, wspólnotę, nie da sobie rady. Będzie uciekał od tej wolności. I tak jak i tu zaczyna się to mylne tłumaczenie, takie bym powiedziała, zafałszowanie tych badań w tym momencie właśnie, kiedy się mówi, że ucieczka od wolności, o której mówił właśnie Erich Fromm, doprowadziła do antysemityzmu i doprowadziła do Holokaustu. Tylko nie mówi się o tym, że Republika Weimarska to właśnie to był taki czas, kiedy w Niemczech był ten chaos związany z rewolucją seksualną i z rozbiciem wartości chrześcijańskich, z rozbiciem rodziny, z oderwaniem, z takim zbuntowaniem pokoleń, czyli dzieci stanęły przeciwko, w opozycji do swoich rodziców i do swoich ojców w szczególności. Czyli to był ten czas takiego wielkiego bałaganu moralnego, więc trudno mówić o tym, że to tradycyjna moralność chrześcijańska była źródłem antysemityzmu i Holokaustu, tylko właśnie gdyby tę analogię doprowadzić i jakby tę analizę doprowadzić logicznie do samego końca, no to właśnie by się okazało, że ten człowiek, który w Republice Weimarskiej dostał za dużo wolności, która prowadziła do nihilizmu, do rozbicia społecznego, do zniszczenia społeczeństw i rodzin, doprowadziła jednocześnie do ucieczki od wolności. I taki człowiek zbyt wolny uciekł w kajdany niewoli, jakim był hitleryzm. To samo widać w liberalnych modelach, które się proponuje. Znaczy, im więcej wolności, tym bardziej człowiek podąża za tak zwanymi autorytetami zewnętrznymi. A tymi autorytetami zewnętrznymi są właśnie, jest propaganda w mediach sączona, ale nie tylko przecież. Są mody narzucane, są tak zwane pseudoautorytety, czyli idole, celebryci, eksperci, którzy głoszą różne poglądy. I to jest wreszcie cały szum informacyjny i cała propaganda, któremu człowiek ulega. I taki właśnie liberał, który szczyci się tą wolnością, którą mu podarowano, jednocześnie jest niewolnikiem i zakładnikiem tego wszystkiego, czego nie dostrzega. Jest chłopem pańszczyźnianym tak naprawdę.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego serdecznie, Maria z Warszawy i panią bardzo serdecznie też witam. W takim radosnym czasie pełnym nadziei, ale mówimy o sprawach właśnie takich, które dalej no, są aktualne. I ja chciałam się odwołać, jeśli można, do tego, co mówiła pani w części telewizyjnej, bo to jest nic nowego nie dodam i tylko to poruszę jeszcze raz. Mianowicie mówiła pani o tym takim w pewnym sensie cynicznym określeniu nowoczesny patriotyzm, zdaje się, że tak? To jest oczywiście liberalne takie pojęcie patriotyzmu. Otóż tak sobie teraz rozmyślałam, słuchając też tej dyskusji, że ileż w tym jest cynizmu, że miesza się miłość do ojczyzny z patriotyzmem ekonomicznym w pewnym sensie, że to jest coraz mniej lekcji historii. Przepraszam, może to nie zupełnie na temat ta refleksja, ale coraz mniej lekcji historii, coraz mniej społeczeństwo wie o tych naszych, prawda, o tej przeszłości, o tych świętościach historycznych, o naszych tradycjach. A jednocześnie pani premier Kopacz właśnie ostatnio mówiła też o tym, że na czym polega nowoczesny patriotyzm. Otóż należałoby to zbijać, ponieważ trzeba przypomnieć i pani premier i innym, że jak można mówić o patriotyzmie wobec państwa, skoro miłość ojczyzny, czyli amor patrie, dotyczy ojczyzny, która była zawsze w nas, jeżeli nawet nie było państwowości. A państwo to jest struktura i może być nawet wobec narodu wrogie w sensie struktury. I nie można przerzucać, właśnie to jest chyba taka specjalny taki zabieg, że przerzuca się mówienie o miłości do ojczyzny na miłości do państwa, które może być opresyjne i takie bywa wobec współczesnych. Zresztą obywatel to też już jest to już nie jest naród, to nie jest społeczeństwo, tylko społeczeństwo odnosi się do państwa, prawda, w pewnym sensie, to jest socjologiczne jakby znaczenie, a oni ładują w nas, mnie to strasznie boli, jak pani to poruszyła, to od razu tą strunę we mnie poruszyła i chciałam to powiedzieć, że dziękuję, że pani to też poruszyła, tę sprawę, bo to jeżeli się niszczy pewne, powiedzmy, wyśmiewa się z bohaterów powstania warszawskiego, czy z jakichś innych bohaterów, a dzieci o tym się nie uczą prawie, no to potem każdy będzie myślał właśnie, że to jest nowoczesny patriotyzm, polega na tym, że mamy być podporządkowani państwu, właśnie, które czasem niestety jest opresyjne. I właśnie to dotyczy też jakoś w sensie tym prawdy i sumienia. Niestety to trzeba być szalenie czujnym i serdecznie pani dziękuję za audycję. za to wszystko, czego słucham, co mnie ubogaca. I dziękuję także za te książki o chłasce tutaj jeszcze dokładnie, prawda, bo jedną to przeglądałam, a drugiej nie czytałam, ale teraz się zmobilizuję. Wszystkiego dobrego i z Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem, Panie Mario.
Propozycja liberalnego, patriotyzmu liberalnego właśnie na tym się zasadza, jak i cała koncepcja liberalna państwa i obywatelstwa i społeczeństwa, żeby w ogóle wyeliminować, a przynajmniej na wstępnym etapie oddzielić, ale tu nawet oddzielenie to jest za mało, wyeliminować takie byty jak naród. Więc celowo mówi się o państwie i utożsamia społeczeństwo, nie mówi się o narodzie, tylko mówi się o społeczeństwie, właśnie w najlepszym przypadku o społeczeństwie obywatelskim i państwo utożsamia się właśnie ze społeczeństwem, czyli natomiast patriotyzm się traktuje jako taki rodzaj kontraktu, który można w dowolnej chwili zerwać, jeśli ten kontrakt nie spełnia naszych oczekiwań. Czyli to jest sprowadzenie do, nawet nie tyle do uczuć, bo współczesny, ten nowoczesny patriotyzm w ogóle nie wspomina o miłości, o uczuciu, o miłowaniu ojczyzny, w ogóle nie, albo bardzo rzadko wspomina o ojczyźnie, ale też jeśli mówi o ojczyźnie, to mówi o ojczyźnie z wyboru. I na przykład Marcin Król w swojej książce Patriotyzm jutra, czyli ten tak zwany patriotyzm przyszłości, czy patriotyzm nowoczesny, to on mówi, że można mieć wiele ojczyzn. Ojczyznę można sobie wybrać i że nie ma powodu, dla którego młode pokolenie miałoby lokować uczucia właśnie tutaj w Polsce, skoro na przykład Padwa, skoro Wenecja, skoro inne kraje są dużo piękniejsze, a literatura rosyjska, czy znaczy na przykład Dostojewski, czy Prust są o wiele mądrzejszymi, lepszymi pisarzami niż na przykład nasz Żeromski, którego nazwał, nie wiem, nie pamiętam, głupkiem czy kimś takim. No, to są tego typu wartościowanie i sposób myślenia, który eliminuje istotę jakby patriotyzmu, która odnosi się w polskiej przynajmniej historii do narodu i do ojczyzny. Rzeczywiście trudno być patriotą w stosunku do państwa. Do państwa można być lojalnym, można przestrzegać prawa, można w jakiś sposób, znaczy można dbać o to państwo, wypełniać powinności, ale jeśli chodzi o patriotyzm, to on jest zogniskowany i skierowany na naród i na ojczyznę. Te byty szczególnie w polskiej historii były, jakby to są oddzielne pojęcia i byty, ponieważ nasza historia pokazała, że może istnieć naród i istnieje ojczyzna bez państwa. I gdyby obowiązywała w tamtych czasach, kiedy Polska była pod zaborami, gdyby obowiązywała teoria właśnie liberalnej lewicy, która tylko państwo wstawia w centrum uwagi, nie uznając właśnie narodu i ojczyzny, no to nie byłoby już w tej chwili Polski. Ona nigdy by się nie odtworzyła. Pamięć historyczna, dziedzictwo, potrzeba odtworzenia bytu narodowego i ojczyzny i państwa w rezultacie udała się tylko dlatego, że w świadomości, w sercach, w pamiętnikach przetrwał naród i przetrwała ojczyzna.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Dzwonię. Jestem chłopem z podkarpackiej wsi koło Jarosławia. Być może niedawno wróciłem do domu, o tym wspomnieli. Mnie się zakodowało w umyśle, zakodowały mi się słowa naszego świętego papieża Jana Pawła II, który powiedział: kto utracił odwagę obrony prawdy, wszystko stracił. I drugie słowa: jedno życie człowieka przed Panem Bogiem jest ważniejsze jak cały kosmos. Czy te słowa powiedział sobie tak, czy z głębokiego przemyślenia, z głębi serca? I teraz wracając do nas, do Polaków. Gdy obecny parlament powstały z woli narodu, który miał dosyć już lewactwa, nie stanie w obronie życia dziecka nienarodzonego od poczęcia do naturalnej śmierci, po jakimś czasie zniknie jak AWS znikł. W pierwszej kolejności to, czy moje życie jest ważniejsze od tego dziecka, które się jeszcze nie narodziło, to jest dziecko Boga. A tu tyle dzieci jest mordowanych. Jeszcze wspomnę o takim spotkaniu u świętej pamięci arcybiskupa Majdańskiego. Posłowie, senatorowie, ja jedyny chłop. Aborcja, eutanazja, tak mówili. Nie wytrzymałem, poprosiłem o głos. Mnie ekscelencjo, jestem chłopem, nie rozumiem tego słowa. Co to jest aborcja, eutanazja? Czy to czasem nie mordowanie bezbronnych, niewinnych dzieci i staruszków? Jeżeli ja ekscelencję zamorduję, to co zrobiłem? Aborcję przeprowadziłem, czy eutanazję? Czemu uciekamy od słowa, które właściwie jest polskie? Mord straszny na bezbronnym dziecku. Odejdź od tego słowa aborcja, bo to drażni tych, którzy mordują te dzieci. I teraz, jeżeli Bóg nam nie pobłogosławi, jeżeli nie staniemy w obronę tego życia, szkoda naszych wysiłków i tym podobnie. Ja w swoim życiu doświadczyłem bardzo dużo. Mam swój wiek, bardzo dużo. I najbardziej się cieszę, bardzo się cieszę, że bratanek mojego kolegi, wielkiego człowieka, patrioty świętej pamięci Henryka Bąka, jest w Sejmie. To był człowiek, który był skazany na czterokrotną karę śmierci. Jak go poniżali, kiedy tutaj na tej ziemi chodził, ja znam od początku, że jest i będzie w jakiś sposób przedstawicielem tego PSL-u Mikołaja Ciekowskiego. Gdyby mnie posłuchał, nigdy ten ZSL obecny, PSL, jak ukradł nazwę, nigdy by nie miał. Tyle, co chciałem powiedzieć. Najistotniejsze słowo Ojca Świętego wziąć do serca, wdrażać i nie bać się nikogo. Bóg mnie stworzył. On będzie stawał w mojej obronie, jeżeli ktoś będzie mi krzywdę. Muszę stać w obronę. Za prawdę Jezus Chrystus został zatorturowany, za prawdę ksiądz Jerzy Popłuszko, wielu patriotów. A my kiedyś staniemy przed Bogiem i za prawdę odpowiemy. Tyle, co chciałem powiedzieć. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo, panie Barbaro.
Silne przekonanie i słuszne. Może czasem trudne, albo często trudne do zrealizowania dla przeciętnego człowieka, który staje pod silną presją w obliczu właśnie, nie wiem, zwykłej utraty pracy, czy jakimiś argumentami, czy nawet wobec ostracyzmu towarzyskiego i społecznego. To są bardzo silnie oddziałujące siły, silna presja i nie wszyscy wytrzymują taką presję, ale też jakby dążenie do prawdy i docenienie prawdy to jest też taka bym powiedziała łaska, taki rodzaj łaski, którą jedni mają, a drudzy nie mają, bo to jest nie tylko silne przekonanie, ale taka potrzeba integralności wewnętrznej, do której silni ludzie dążą i jakby mają taką wewnętrzną potrzebę jej realizacji i to się dokonuje, myślę, instynktownie, ale jednakże nie wszyscy to mają. No, człowiek jest słaby, w związku z tym wielu ludzi po prostu zwyczajnie nie jest w stanie się sprzeciwić, ale myślę, że taka świadomość tego, bo ludzie prawdę traktują dosyć abstrakcyjnie i ta próba przedstawienia w tej książce, na którą parę lat jednak pracowałam, to jest właśnie ten przekaz, który mam nadzieję dotrze do wielu ludzi, którzy nie tylko do tych, którzy, jak tu jeden z rozmówców powiedział, jakby mają już otwarte oczy, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób wsączy się również w umysły ludzi, którzy ulegają tej takiej propagandzie ideologii, którzy ulegają temu, że prawda jest nieistotna, że komentarz się liczy, że liczą się subiektywne doznania i że w ogóle uciekają w cynizm. Właśnie to jest taki mechanizm, który został wytworzony i podarowany ludziom, że jeżeli widzą, że obowiązuje kłamstwo, ale takie oczywiste kłamstwo, to im bardziej to kłamstwo jest oczywiste, tym bardziej ludzie je przyjmują i uciekają w cynizm, ponieważ nie chcą się przyznać na pewnym etapie, tak jak na przykład nie chcą się przyznać do tego, że zbłądzili, jeśli chodzi o wybór, zwyczajny wybór polityczny, że zagłosowali nie na tę partię, która się okazała jakąś kompletną porażką i nieporozumieniem, że dokonali jakichś innych wyborów, czy to w swoim prywatnym życiu, czy w życiu publicznym, czy właśnie wyborów politycznych i się pomylili, czy to w kwestii na przykład katastrofy smoleńskiej. Nie chcą się przyznać do tego i uciekają w cynizm. To jest taki mechanizm, który człowiek wyrabia w sobie sam i który również wyrabiają właśnie te socjotechniki i, no i siły, które tą metodą się posługują. I bardzo skuteczna to jest metoda odciągająca ludzi właśnie od tego, żeby szukać prawdy. Ale to jest też cała nauka, która kwestionuje istnienie prawdy i która tutaj podsuwa różne wytłumaczenia. To jest bardzo... To, co pan powiedział i to, co pan pewnie reprezentuje, w co z całym przekonaniem wierzę, no to jest postawa jakiejś części naszego społeczeństwa, bardzo cenna, ważna postawa, ale to jest taka postawa, jaką mieli bohaterowie w różnych trudnych sytuacjach, którzy właśnie, natomiast przeciętny człowiek często ulega różnym pokusom i też trzeba jakby tego człowieka zrozumieć i próbować mu coś wytłumaczyć, ale nie potępiać.
Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą we zwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i w sercach nadzieję swe niosła. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, w nucie Chopina, w wierzbach Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska, czarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska.
Proszę bardzo, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Zbigniew z Wrocławia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem bardzo wdzięczny pani doktor za pisanie tej książki, którą niedługo sobie nabędę. Mam taką uwagę, otóż bardzo często odwołujemy się do pojęcia wspólnoty narodowej, to wspólnoty polskiej narodowej. Ta polska wspólnota narodowa jest dość skomplikowana, może bardziej nawet niż inne. To jest raczej wspólnota etyczna, a nie wprost etniczna. Mamy wiele przykładów w historii, gdzie przyjmowano jako własną i kulturę polską, i poczucie polskiego patriotyzmu. Przyjmowali to ludzie, zdawałoby się, dalecy od etnicznej polskiej wspólnoty, więc to jest taka uwaga, żeby na to zwracać uwagę, a jednocześnie na to, że tym fundamentem jest jednak pewien plan etyczny, który różnie się oczywiście zdołał objawić w historii. Natomiast obrona w tej chwili prawdy o sobie, o społeczeństwie, o rodzinie jest rzeczywiście bardzo trudnym zadaniem z tego względu, że ta warstwa, nakładające się właściwie warstwy kłamliwej propagandy są bardzo grube. I tutaj wspierałbym tych słuchaczy, którzy zatrącali przynajmniej o tą kwestię, jak dotrzeć poza tymi, którzy przeczytają książkę, do tych, którzy nie będą mieli takiej szansy, ze względu nawet na własne zabieganie za zajmowanie się życiem i nie są w stanie opanować takiego materiału. I tu chciałem jednocześnie jak gdyby prosić o to, ażeby częściej zwracać uwagę nie tylko na ogólne mówienie o wartościach, na przykład polskich, narodowych, w polskiej tradycji, ale wręcz je wskazywać. Znaczy, taka bardzo prosta uwaga, polska kultura jest kulturą wolności. W całej swojej tradycji jest to dążenie, spełnianie głównego zadania i pewnej podstawy myślenia przez wiele pokoleń, że oto człowiek jest wolny. Ale nie jest to w tej całej tradycji pojęcie wolności pozbawione jeszcze innych wartości, czyli wolności do dążenia do pewnego dobra, no także dobra wspólnego, jak i dobra jednostki. No i mówiąc już o tym, że nie ma cywilizacji chrześcijańskiej, natomiast jest cywilizacja, tak jak to wspominany profesor Koneczny to pisał, kultura łacińska, która ma w sobie te trzy źródła. Chrześcijańską podstawę etyczną, kulturę prawną prawa rzymskiego i naukę i sztukę źródłowo-grecką. To jest wspaniały stop dorobku ludzkości, absolutnie w stosunku do innych kultur wyjątkowy. No, już w świętej pamięci Innocenty Maria Bocheński pisał o tym, że jest tylko jedna w tej chwili na świecie cywilizacja żywa. To jest właśnie cywilizacja łacińska z tymi swoimi istotnymi źródłami. Inne cywilizacje są martwe. Nie są w stanie wnieść nic nowego i sprostać wyzwaniom czasów, ale dlatego w tym momencie właśnie są groźne. Resztka cywilizacji turańskiej i komunistycznej w Rosji, w Chinach, a nie wspominając o takich krajach jak Kuba i Korea Północna, i cywilizacja islamska, która jest przede wszystkim cywilizacją, jak to Koneczny wskazywał, gromadnościową i cywilizacją sakralną, nie jest w stanie tolerować innych modeli współżycia. No, dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Mówiąc o narodzie, na każdym etapie mówienia i myślenia myślałam i myślę o narodzie w sensie politycznym, a nie etnicznym, ale też politycznym, to znaczy rozróżniam naród i społeczeństwo, czyli te dwie propozycje postrzegania wspólnoty w sensie poczucia takiej wspólnoty, która ma dorosła do tego, żeby stać się narodem i mieć poczucie narodowe. I tutaj czynnik etniczny w moim myśleniu i w tej definicji nie ma znaczenia. Tak jak powiedział profesor Bogusław Wolniewicz, we wspólnotę można wrosnąć, więc nie czynnik etniczny, nie rasowy tutaj w ogóle gra rolę, ale też myślę, że takie zastrzeżenia robimy często z lęku przed posądzeniem właśnie o szowinizm czy o rasizm. Ja uciekam od takich lęków, dlatego że ja nie mam w sobie, nigdy nie miałam i nie mam takich jakichś odruchów ksenofobicznych czy nietolerancyjnych, w związku z czym też nie zastrzegam się i staram się nie zastrzegać, że właśnie naród nie pojmuję jako tylko ten byt etniczny. Na różnych etapach historii Polski, przecież naród polski był, w tej Pierwsza Rzeczpospolita też miała naród polski, no to był ten naród szlachecki i to był naród to wieloetniczny, wielonarodowościowy, ale z poczuciem, w dużym stopniu z poczuciem właśnie ten Sarmata, ten typ Sarmaty, który był jakby wzorcem kulturowym Polaka, czyli również narodu polskiego, on się odnosił również do innych kultur i do innych narodowości. To był ten taki model, wzorzec, który szanowali również przecież wyznawcy innych religii i członkowie innych narodów, które uznali federacyjną Pierwszą Rzeczpospolitą. I w tym sensie mówiłam o tożsamości narodowej i o narodzie. Niektórzy twierdzą, że narodowość można sobie wybrać. Ja myślę, że ja tu przecież nie będę rozstrzygać ostatecznie, co definiuje poczucie narodowe, ale na pewno jest tak, że ta tożsamość, kim jesteśmy, każdy sobie na to pytanie sam odpowie, ale to nie może wypłynąć, tak jak powiedział Bogusław Wolniewicz, z takiej woli arbitralnej, tylko to jest wola raczej płynąca z instynktu, z takiego poczucia odruchowego, kim się czuję, a nie analizuję, kim ja jestem, prawda? I to poczucie, kim jestem i odpowiedź na to pytanie, myślę, że definiuje właśnie również pojęcie narodu i ono nie ma nic wspólnego tutaj z etnicznością, czy z właśnie z takimi genami, w sensie tylko dziedzictwa genów.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Sielodator Jezu Chryste, Maria Zempre Vergine. Ojcze Grzegorzu, kochany Santa Pacjenca. Jestem taki wdzięczny, że mogę...
To jest miły. Ale mogę, dobrze, bo przynajmniej się uśmiechnę.
Dla mnie, ale ja nie wiem, czy ojciec, czy mama Helena. Ja już kompletnie...
Muszę wyłączyć mikrofon.
W każdym razie to jest tak dla mnie ważne, istotne, bo dopiero wziąłem oddech po tym wejściu na antenę, wtedy, kiedy był ten wieczór ten wyborczy.
Wyborczy, tak.
I wtedy ja tylko tyle zdołałem z siebie wydobyć, że powiedziałem ten nowy Jan. I teraz ojciec będzie łaskaw mi pozwolić, że ja się wytłumaczę usprawiedliwie. Chodzi mi
o to, proszę, do tematu.
Że ten wspaniały Don Dolindo Ruotolo z Neapolu, o którym notabene tam pisali w Gościu Niedzielnym, on powiedział, ja miałem tą przyjaźń z biskupem Pawłem Chnielicą w Rzymie, jego sekretarzem Don Sebastiano Kossuth, on dostał tą informację od tego biednego, bo on tam mówi povero sacerdote Don Dolindo Ruotolo i on pisze na 7 lat przed wyborem Jana Pawła II, on pisze, że wyjdzie z Polski nowy Jan, który tak jak Jan III Sobieski pokonał tą nawałnicę tam na Kalenbergu, wyjdzie, tak samo on pokona cały komunizm światowy aż po krańce ziemi. I tu jest coś nieprawdopodobnego, bo w tym wieczorze wyborczym wyszła sprawa nieprawdopodobna, że ta poważna, udokumentowana, wszystko wam oddam, ja już jestem w ogóle skazany na odejście szybko z tego świata, a ja wam dam tą kartkę oryginalną, potwierdzoną na Lateranie u biskupa Chnielicy, i że tam właśnie jest ta mowa, że wyjdzie ten nowy Jan, którego nie do końca wyraziłem w tej rozmowie w wieczorze wyborczym. I teraz chodzi o to, że ponieważ tam chodziło o to, że ten nowy Jan, on właśnie tam jest ten moment tego pokonania z Janem III Sobieskim na Kalenbergu, on wraca z powrotem. Ten nowy Jan to jest ten święty Jan Paweł II. Ja wtedy sobie pozwoliłem powiedzieć w tym wieczorze, że ja, że wszystkie są argumenty ważne. I te właśnie, ale najważniejsze jest to, że ja bardzo głęboko zostawiam nadzieję w tym, że on nie pozwoli, żeby, a był ten akcent w dzisiejszej transmisji, on nie pozwoli na to, bo on działa z zagrobu i on działa z nieba, żeby świat muzułmański powiedział, że już chrześcijaństwo się skończyło, my teraz musimy subentrare, czyli wejść i teraz my, nie, on na to nie pozwoli, bo to jest ten nowy Jan, ten cudowny Jan, i bym bardzo serdecznie i gorąco apelował, że do wszystkich biskupów, kardynałów i księży, że jak podchodzą do ołtarza, gdzie jest złożony Jan Paweł II, żeby pamiętali, że jego ciało jest złożone w tym miejscu, gdzie był przedtem pochowany Innocenzo, nie pamiętam, undicesimo czy tredicesimo, bo zabrali jego ciało na drugą stronę Bazyliki Świętego Piotra, bo właśnie do niego napisał Sobieski Jan, król kochany, cudowny, że właśnie przybyłem, zobaczyłem i Bóg zwyciężył. Niech wszyscy purpuraci, kardynałowie pamiętają, że podchodzicie, kochani, do ołtarza, w którym był pochowany wcześniej przed Janem Pawłem II właśnie ten papież, do którego Jan III Sobieski zgłasza zwycięstwo nad światem muzułmańskim, bo gdyby tak nie było, to byśmy już dzisiaj wszyscy chodzili w turbanach na placu Świętego Piotra. Ojcze Grzegorzu, dziękuję Ci, kochany, że tak masz dla mnie tą cierpliwość dobrą, ale ja to zawdzięczam tylko i wyłącznie mamie Helenie. Czy my się rozumiemy?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kochani, pamiętajcie, wyjdzie z Polski nowy Jan, on wyszedł i tylko tyle zostało po tej czarnej nocy poprzedników, których mamy nie kopać wtedy, kiedy będą upadali, że nas doprowadzili do tego, że prawie byśmy może byli poddani jakiejś strasznej próbie, na którą mam nadzieję nie będziemy poddani.
Bóg zapłaci.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Całuję kapłańskie ręce i kocham bezgranicznie mamę Helenę, bo tylko ona mi daje to wyjście do swojego syna ojca Grzegorza.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
No, z przyjemnością wysłuchałam, z ciekawością, z dużym zainteresowaniem i nawet nie śmiem skomentować tej wypowiedzi.
Trochę się uśmiechałem. Jak to jest z wolnością? Bo pani też, kończąc program, ten po 18:15, wspomniała o tej wolności chrześcijańskiej. My nieraz może zapominamy o tym wielkim darze, jaki mamy. Pozwalamy, znaczy nie zagospodarujemy, czy nie potrafimy zagospodarować we właściwy sposób tej wolności, którą Pan Bóg nam dał, daru rozumu, daru wolnej woli, i próbujemy przyjmować to jako dobrą monetę, co nam proponują, no właśnie, liberałowie, libertyni. Jak gdyby nie zawsze potrafimy się przed tym obronić, też nieraz może szukamy sprzymierzeńców, tak jak to jest nawet, nie wiem, w szkole. Rodzice nieraz nie potrafią znaleźć kogoś, kto poprze tą bułeczkę dla dziecka, żeby była w tym sklepiku, a nie jakieś tam, no nie wiem, chipsy czy lizaki niewiadomego pochodzenia. Nie potrafią się przed tym obronić. A tu przecież o coś więcej jeszcze chodzi.
To pojęcie wolności, o którym ojciec mówi, wiąże się też z tym, co powiedział jeden z naszych rozmówców, w jaki sposób, o ten pan spod Krakowa, czy ten jak określił się, rolnik, czy chłop spod krakowskiej wsi, czy jakoś tak, bardzo mądrze mówił i pytał, czy też twierdził, że trzeba dążyć do prawdy i szukać prawdy. I to są pojęcia bardzo ściśle ze sobą związane. I najprostszy sposób, właśnie poprzez tę odpowiednio definiowaną wolność, najprostszy sposób pielęgnować prawdę, czy docierać do niej. Mianowicie, odnosząc się do wolności w koncepcji, czy w definicji klasyczno-chrześcijańskiej, mamy wolność, która realizuje się poprzez prawdę o dobru. I to jest ujęcie nie tylko właśnie chrześcijańskie, to jest ujęcie również arystotelesowskie. I jeśli w ten sposób zdefiniujemy swoją wolność, to nie tylko będziemy dążyć, czy będziemy trwać w prawdzie, czy dążyć do jej odkrycia, czy szanować prawdę, ale też będziemy, zachowamy naszą integralność wewnętrzną. Czyli właśnie takie sytuacje, kiedy taką sytuację, kiedy nie będziemy ulegać presji, nie będziemy się bać ostracyzmu, nie będziemy się bać wykluczenia, kiedy najspokojniejsi będziemy wtedy, kiedy właśnie naszą wolność będziemy pojmować jako wolność poprzez prawdę o dobru i w tym kierunku iść. I to tak naprawdę rozwiązuje wszystkie problemy, które są związane z właśnie z różnymi definicjami, z różnymi podpowiedziami, z różnymi ideologiami. I to daje właśnie taką dużą siłę. To, co powiedział Jan Paweł II, nie lękajcie się, ale Jan Paweł II również zdefiniował właśnie wolność poprzez właśnie w tym klasyczno-chrześcijańskim ujęciu wolność, która realizuje się poprzez prawdę o dobru. I to wystarczy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dużo się mówi, ale najważniejsze to jest rozpoznanie właśnie ludzi dobrych i złych.
Pana imię?
Tadeusz pod Wrocławia.
Dziękuję.
Ja nie mam z tym trudności, ponieważ tak uważam zresztą. Od dzieciństwa modliłem się do Ducha Świętego o mądrość i potrafiłem właśnie rozpoznać tych ludzi, którzy z którymi pracowałem, nie potrafiłem rozróżnić, kto kim jest. I widząc, kto się do tej solidarności zapisuje i pcha w pierwszym rzędzie, wiedziałem, że z tego dobrego nic nie wyjdzie i się nie zapisałem. Teraz jeszcze obserwując ludzi w kościele, widzę też właśnie ludzi, którzy nawet wręcz stoi w kolejce do spowiedzi i namawia do tego, żeby głosować na liberałów. Jak rozmawiałem z księdzem swoim, żeby poruszył tę sprawę na kazaniu, że głosując na liberałów, głosują za uśmiercaniem ludzi. Więc powiedział, a to my mówimy o tym, że aborcja to jest grzech, tego, ale to jest takie niekonkretne, nie takie rozmydlenie. No to tyle chciałem. Poza tym, no jeszcze to, co mnie jeszcze widzę teraz, że to, co zrobił Stalin, to przypisuje się panu Putinowi, ale za Putina w Rosji odbudowuje się kościoły i ludzie mimo tego komunizmu i tej straszliwej walki z kościołem jakoś tą wiarę przetrwali i wierzą. Także że uważam tutaj, że nie zawsze jest ta ocena też przez księży dobrze rozumiana. Zresztą potwierdził to ojciec dr Tadeusz Rydzyk, że Solidarność już szukała ludzi i oszukała Kościół też. Tak samo ksiądz biskup Wielgus też swoim jednym, nie wiem, czy to było kazanie, czy to powiedział właśnie, że do Kościoła dostali się wrogowie. I stąd właśnie jest to całe zamieszanie, że nie potrafi się odróżnić ziarna od plewy. I dlatego konieczna jest modlitwa do Ducha Świętego i to powinno być bardziej eksponowane, namawiane i prowadzone właśnie, żeby można było wiedzieć, co robić i jak robić.
Dziękuję bardzo, panie Tadeuszu.
Do widzenia.
Do widzenia. Pewnie ten kontekst Solidarności trochę szerzej, żeby tak nie na skróty to, co powiedział się z dyrektor czy ksiądz arcybiskup Wielgus. Tak bym tylko dodał, panie Tadeuszu.
Tu pan poruszył bardzo ważną kwestię odradzania się religii w Rosji. To jest rzeczywiście bardzo ważne i taki element odbudowywania imperium rosyjskiego, takiego na wzór carski. Tam przecież silny był związek państwa i religii prawosławnej i to się rzeczywiście odbudowuje w Rosji. Rosyjscy przywódcy, no, nawet nie sam Putin, ale on ma swoich doradców, którzy są takimi zwolennikami. Ja nawet piszę o tym w swojej książce. Dugin na przykład, którzy są zwolennikami dominacji takiej imperialistyczno-rosyjskiej i ekspansji tej kultury i no i nie tylko kultury, również w sensie politycznym Rosji na zachód, to z tym jest bardzo silnie związana właśnie odbudowa religii. Doskonale oni zdają sobie sprawę z tego, o czym mówił de Tocqueville, że wiara potrafi wskrzesić taką, wiara i patriotyzm potrafi wskrzesić w ludziach taką siłę, której nie zdoła pobudzić żadna inna siła, żadna inna motywacja. Wiedzą, a poza tym wiara zapełnia spójność społeczną. Daje ten właśnie tę bazę moralną, która tworzy wspólnotę. O tym doskonale wiedzą współcześni myśliciele i doradcy rosyjscy i rzeczywiście tam wiara jest bardzo silnie odbudowywana. Natomiast jeśli chodzi o solidarność, to w istocie na różnych etapach trudno było odróżnić ziarno od plew, tak jak i teraz trudno odróżnić takich, bym powiedziała, ukrytych wrogów, ale zawsze tak było. Ale jednocześnie jest tak, że jeżeli robimy swoje, czyli realizujemy tę naszą wolność poprzez dążenie do prawdy i poprzez dobro, no to jakby wtedy łatwiej jest nie tylko wskazać, dostrzec, ale też jeśli trzeba ominąć te takie niebezpieczeństwa, na które się napotykamy. Solidarność była rozbita na wiele sposobów i jakby ta wspólnota solidarnościowa zniszczona w tym, jako ta wspólnota moralna, później również polityczna, nie tylko ze strony takiej, bym powiedziała, infiltracji przez służby systemu komunistycznego, ale właśnie również poprzez siły te, które później przejęły ruch Solidarność, czyli poprzez siły liberalne. Jeśli chodzi o rolę Kościoła natomiast, no to jest długa historia i trzeba by długo na ten temat mówić. Natomiast ważne jest jedno, że Kościół zawsze patrzył długofalowo, również na rolę, to co kardynał Wyszyński napisał list do członków Solidarności, żeby nie dokonywali rychłych ocen i nie próbowali wszystkiego rozwiązać naraz, tylko dali, no że właśnie czas jest często tą wartością, która działa pozytywnie. Odnosiło się to chociażby do przywódców Solidarności, o których wiadomo było na bardzo wczesnym etapie, kim oni są. Natomiast kalkulacja, bym powiedziała nawet czysto polityczna, wskazywała na to, że demaskacja na tamtym etapie byłaby groźniejsza i bardziej szkodliwa i w rezultacie w takim odniesieniu do losów państwa i społeczeństwa dużo groźniejsza. Więc jakby myślę, że Kościół tę politykę długofalową, znaczy takie myślenie długofalowe prowadził na każdym etapie i tutaj w tym przypadku również.
Bardzo dziękuję za spotkanie, czy dziękujemy bardzo. Jeszcze słowo na podsumowanie, to z czym chciałaby pani zostawić słuchaczy.
Chciałabym, żeby po pierwsze właśnie odnaleźli tę wolność w takim sensie, w sensie klasyczno-chrześcijańskim i żeby nie myśleli katastroficznie, bo to jakby uruchamia takie niepotrzebne mechanizmy również, takie i obronne nadmiernie, ale też lęki i takie, bym powiedziała, zagubienie, że że w tej nawet naszej rzeczywistości kiepskiej jest ileś takich elementów optymistycznych, że właśnie społeczność się odbudowuje, że budzenie narodu, że również odbudowa społeczności chrześcijańskich i takiego poczucia wspólnoty chrześcijańskiej, nie tylko w Polsce, ale widać to na świecie, o czym pisała również Gertrude Himmelfarb. I po prostu czyńmy swoje.
Bardzo dziękuję. Pani jest pierwszy raz gościem, mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję. Radia Maria. Kogo chciałaby pani pozdrowić na naszych falach?
Radiosłuchaczy i podziękować, że mogę z nimi tutaj dzisiaj być i dziękuję za tę wizytę, dziękuję ojcu za zaproszenie. No i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, naszym gościem w Rozmowach Niedokończonych była pani Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka. Jest też wykładowcą akademickim, autorka książki Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony.